Między небом а землей.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią krótsze niż zwykle, a to z powodu transmisji na naszej antenie meczu piłkarskiego Lecha Poznań, tym razem rozgrywanego o nietypowej godzinie. Zanim jednak zabrzmi na bułgarski pierwszy gwizdek, zdążymy jeszcze opowiedzieć o pomyśle poznańskiej fundacji Redemptoris Missio. Chce ona w nietypowy sposób uczcić swoją zmarłą, wieloletnią pracownicę. A trop, jak można się łatwo domyślić, prowadzi na czarny ląd. Wraz z dominikanami z Pól Lednickich spróbujemy także zastanowić się nad tym, w jaki sposób rozmawiać z młodymi ludźmi o trudnych tematach dotyczących m.in. Kościoła. Szczególnie w tak napiętym czasie, z jakim mamy do czynienia w tych dniach. Czy aborcja jest czynem zakazanym, a może prawem każdej kobiety? Czy jako Polacy jesteśmy narodem tolerancyjnym? Dlaczego uliczne emocje przeradzają się w profanowanie i dewastowanie kościołów? O tych wydarzeniach i problemach, związanych głównie ze strajkiem kobiet, młodzież z całej Polski ma rozmawiać dziś od godziny 14:00 własnym językiem i bez pouczania, z duszpasterzami na polach dialogu. To inicjatywa przygotowana przez dominikanów z Lednicy. Z ojcem Wojciechem Surówką rozmawiał na ten temat Rafał Muniak.
Wiemy, że młodzież też wyszła na ulicę ostatnio w strajku kobiet i ojciec Kordian Schwarz, franciszkanin, zadzwonił do mnie i mówi, że część jego duszpasterstwa też jest w strajkach i zaproponował taką formę, że spotykamy się po to, żeby młodzież mogła usłyszeć, co czuje, co myśli na temat obecnej sytuacji.
Jak wynika z najnowszego sondażu Ibrisu dla Rzeczpospolitej, ten stosunek do kościoła, zwłaszcza ludzi w wieku od 18 do 29 lat, się pogorszy. Jak ojciec myśli, z czego to wynika?
Obniżenie zaufania do Kościoła wśród ludzi młodych nie może być spowodowane tylko jedną decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Pewne nastroje zapewne były już wcześniej. Ja bym szedł tak w dwóch kierunkach. Przede wszystkim przyjrzenie się naszemu duszpasterstwu, które było przez ostatnie 25 lat prowadzone. Może błąd nasz polegał na tym, że uwierzyliśmy, że katecheza w szkole zastąpi nam wprowadzanie ludzi w Kościół. To nie jest to samo absolutnie. Lekcja w szkole nie nauczy ludzi żyć wiarą.
Katechezy w szkole są od 30 lat. Powinny te lekcje religii wrócić na parafię tak, jak były kiedyś?
Uważam, że powinny być, tylko troszeczkę w innej formie. Dobrze, żeby w szkołach były lekcje związane z kulturą chrześcijańską. Europa jest chrześcijańska, że idziemy w Europie i w Polsce, która jest ukształtowana przez wartości chrześcijańskie, i młodzież powinna to poznawać, tak jak poznaje wiedza o społeczeństwie, kiedyś coś takiego było. Z drugiej strony w ostatnim czasie uwierzyliśmy, to też jest trochę takie złudne, że jak są duże wydarzenia, jest dużo ludzi, to ci ludzie są uformowani. No nic bardziej złudnego. Ja to powtarzam, odkąd tutaj przyjechałem na Lednicę, że duże wydarzenia mają swoje znaczenie i są ważne, bo one dają pewien impuls pierwszy i mobilizują młodych ludzi w ogóle do zajęcia się tematyką religii, Kościoła, Boga, Jezusa, Ewangelii, natomiast one nigdy nie zastąpią formacji stałej. Takie jak kiedyś były oazy księdza Blachnickiego, to jest ważne i do tego trzeba powracać. Druga przyczyna to są skandale w Kościele. Ja się z tym zgadzam, że jeżeli Kościół nie będzie przeźroczysty, nie będzie jasno reagował i w zdecydowany sposób, no to będzie tracił na autorytecie. Bo to, że ksiądz X czy biskup Y dopuścił się jakichś przestępstw, grzechów, błędów, to jest jakby sprawa indywidualna, ale kiedy się do tego nie przyznaje, no to pociąga za sobą całą instytucję. Jakby. Ja bym też bardzo tak był ostrożny w tym, żeby od razu teraz na podstawie pewnych grzechów i przestępstw konkretnych ludzi wyrokować o tym, że cała struktura Kościoła jest zła.
Jak ojciec ocenia ten sposób tłumaczenia się przez kardynała Dziwisza w stosunku do tych podejrzeń o ukrywanie tych przypadków pedofilii?
Nie oglądałem tego filmu, więc dokładnie nie mogę powiedzieć, jaki jest mój stosunek do sposobu tłumaczenia się. Natomiast uważam, że tłumaczenie się powinno być jasne, przeźroczyste i oczywiste, bez jakichś odwlekania spraw. Natomiast obawiam się, że to będzie jeszcze trochę trwało. Sprawa McCarricka zaczęła się 30 lat temu. Minęło 30 lat i jest raport Komisji Watykańskiej. Mam nadzieję, że to będzie dużo szybciej, że te sprawy się wyjaśnią.
Czy młodzież słusznie obwinia Kościół za zakulisowe wpływy na polityków i zaostrzenie prawa aborcyjnego?
To była inicjatywa świeckich osób, porównując z sytuacją lat 90., kiedy była ta ustawa po raz pierwszy zmieniana. Kościół był dużo bardziej aktywny. Czy było zakulisowe, no to trudno powiedzieć. Sądzę, że to druga fala, powiedzmy.
Jakby, bo tego chyba dotyczyły te główne protesty i ataki na Kościół, dewastacja Kościołów.
Ten projekt, prawda, to od lat zgłaszają osoby świeckie, które są wychowane przez hierarchów i teraz w ramach odpowiedzialności za społeczeństwo oni pewne projekty przedkładają.
A te podejrzenia o tuszowanie pedofilii w stosunku do kardynała Dziwisza, czy to może wpłynąć na kult Jana Pawła II?
Głęboko wierzę w to, że papież jest święty i to potwierdzi nam Kościół, kanonizując go. Być może to zachwieje, tak jak pan mówi, pewnym opacznym rozumieniem kultu Jana Pawła II, bo z tym też mamy jakby do czynienia i to obserwujemy. Postawienie pomnika to jest tylko w niewielkiej części związane z kultem chrześcijańskim, prawda? Czy nadanie jakiejś ulicy imienia świętego Jana Pawła II, to też jest bardzo znikomy sposób związany z tym, co my rozumiemy jako kult chrześcijański. Więc jeżeli przez te wszystkie właśnie trudne sprawy, afery, problemy, które są w Kościele, ten kult świętej osoby, którym jest Jan Paweł II, oczyści się z całej tej kulturowej naleciałości, prawda? I również z wykorzystywania Jana Pawła II do jakichś własnych swoich celów ideologicznych, politycznych, to ja tylko jestem za tym jak najbardziej. Niech zostanie czysta świętość. Bez żadnych pomników, bez nadawania ulic. Święty nie dąży do tego, żeby nazywali jego imieniem ulicę, czy wstawiali mu spiżowe pomniki. To jest przemiana serc ludzkich. I w tej płaszczyźnie to Jan Paweł II sobie poradzi. Natomiast jeżeli stracimy kilka ulic Jana Pawła II, to ja nie mam nic przeciwko, żeby ich było mniej.
Od Janie Pawlić miasta, tak jak młodzież tutaj nawołuje?
Troszeczkę jak ojciec Maciej Zięba też o tym mówi, prawda? Żeby wracać do nauczania Jana Pawła II, a nie zatrzymywać się tylko na tym zewnętrznym poziomie kultu i to może tylko wyjdzie na dobre, że zobaczymy naprawdę, kim jest Jan Paweł II i jego wielkość nie przez pryzmat pomników, ale przez pryzmat osobistej świętości Jana Pawła i jego nauczania, bo nauczanie jest naprawdę głębokie i na współczesne czasy bardzo aktualne. Wy mi nie klaskajcie, wy mnie słuchajcie. To bardzo często mówi, bo to się właśnie emocja społeczna budziła się podczas tych pielgrzymek, prawda? Ludzie klaskali, trzymali się za ręce, ludzie z różnych frakcji politycznych śpiewali Abba Ojcze. Natomiast to są takie rzeczy, które są bardzo kruche. Na przykład w encyklice Evangelium Vitae, w encyklikach społecznych, to są rzeczy, które naprawdę mogą być drogowskazem dla społeczeństwa polskiego w tym czasie.
Aby wziąć udział w polach dialogu, można dołączyć do wydarzenia na Facebooku Legnica 2000. Dzisiejsza debata to niejednorazowe wydarzenie. Takich debat będzie więcej. Przed miesiącem zmarła nagle wieloletnia pracownica poznańskiej Fundacji Redemptoris Missio Monika Pacholak-Wiśniewska. Była osobą bardzo skromną i bardzo dobrą. Przez 20 lat pracy w fundacji przez jej ręce przeszły tysiące paczek dla potrzebujących. Teraz przyjaciele i współpracownicy Moniki chcą postawić wyjątkowy pomnik. Zbudować w Afryce szkołę jej imienia. Zbiórka pieniędzy na szkołę już ruszyła, ale pomóc może każdy. Magda Konieczna rozmawiała ze współpracownikami Moniki.
Monika umarła zupełnie nagle, nikt się tego nie spodziewał. Jeszcze dzień wcześniej pakowaliśmy razem transport do Kamerunu. Justyna Janiec-Walczewska, jestem prezesem Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Monika poczuła się źle tego dnia, ale właściwie no, liczyliśmy, że to chwilowe przemęczenie. Więc kiedy następnego dnia dowiedzieliśmy się, że Monika zmarła, to zupełnie nikt z nas się tego nie spodziewał i do dzisiaj się nie możemy z tego wszystkiego podnieść, co się wydarzyło. Monika była pierwszą osobą, która była zatrudniona w fundacji, to było jeszcze w zeszłym wieku. I Monika dla Fundacji Redemptoris Missio poświęciła całe swoje życie. To była osoba, która tutaj każdego dnia pracowała naprawdę bardzo ciężko, pracowała z wielkim oddaniem. Fundacja była jej całym życiem.
Sylwia Kubala.
Pani długo z nią pracowała?
Od 2009 tego roku chyba, 11 lat. Z Moniką zawsze był ten sam kontakt. Uśmiechnięta osoba, otwarta, z sercem naprawdę na dłoni, więc wchodziło się zawsze i miało wrażenie jak do siebie do domu i jakby witała nas mama.
Monika też bardzo kochała dzieci. Sama marzyła o posiadaniu dziecka i już właściwie prawie był zakończony proces adopcji i właściwie dzieci miały trafić do Moniki lada dzień. I no ta śmierć jakby spadła na wszystkich zupełnie niespodziewanie, bo Monika była naprawdę kilka dni od realizacji swojego wielkiego życiowego marzenia i też bardzo kochała Afrykę. Afrykę kochała ponad wszystko, wszystkim chciała pomóc i pomagała nie tylko w Afryce i nie tylko pakując te paczki z pomocą humanitarną, ale też była dla nas wszystkich tutaj taką osobą, która się nami opiekowała. Umiała każdego pocieszyć, opiekowała się też naszymi wolontariuszami, więc no, to taka wielka strata nie tylko dla fundacji, ale dla świata. Szkoda, że jest tak mało dobrych ludzi.
Zacharzewski Jarosław. Ja tak się składa, że właśnie przejąłem obowiązki Moniki, także mogę już na wstępie powiedzieć, że no, mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, jednak ten ogrom obowiązków, jaki wykonywała, naprawdę przyprawia mnie czasami o ból głowy, więc no to już mówi samo przez się, jaką osobą była. Wielozadaniową i naprawdę bardzo dobrą w tym, co robi. Znaliśmy się 2 tygodnie, ale no, ta znajomość rozwijała się dosyć intensywnie z racji, że była odpowiedzialna za wdrożenie mnie tutaj do pracy. Także mogliśmy naprawdę poznać się od tej strony i zawodowej, i też tak prywatnie. Tak naprawdę bardzo dużo różnych obowiązków, zaczynając od tutaj spraw magazynowych, przez koordynowanie wysyłek, kontakt z sympatykami, darczyńcami. No i też, jeśli ktokolwiek z nas potrzebował pomocy, Monia zawsze również chętnie ruszała, żeby tą pomóc. No ciężko było w to uwierzyć na pewno przez te pierwsze dni szczególnie. Teraz wiadomo, czas robi swoje, ale wciąż, jeśli pojawiają się problemy, których no nikt za bardzo na szybko nie wie jak rozwiązać, no wszyscy wtedy myślą o Moni, że Monia na pewno by tutaj wiedziała, by pomogła. Są tego pewne konsekwencje, są jakieś trudności, wyzwania, z którymi musimy sobie radzić tak na szybko. Trzeba, tak. Mam nadzieję, że damy radę. Mam nadzieję przede wszystkim, że Monia czuwa nad nami. Na pewno z góry.
Nikt nigdy ludziom nie stawia tym dobrym, którzy pracują w ciszy pomników. Więc my postanowiliśmy, że ta szkoła będzie takim pomnikiem dla Moniki, która bardzo kochała dzieci, bardzo kochała Afrykę i chcemy, żeby żyła w tych dzieciach, które do szkoły będą chodzić. Kiedy powiedzieliśmy o naszym planie naszym misjonarzom, od razu zgłosiły się 3 miejsca, które chciałyby mieć szkołę imienia Moniki. Pieniądze będą pochodzić z Polski, od wszystkich, którzy zechcą tą inicjatywę wesprzeć. Natomiast całość zostanie wykonana przez rodziców dzieci, które żyją w takich wioskach bardzo oddalonych od wielkich centrów, bardzo ubogich. Uczą się siedząc na ziemi, uczą się w szkołach skleconych z tyczek prosa, pokrytych słomą. Kiedy jest skwar, to daje jakąś osłonę przed słońcem, natomiast kiedy przychodzi pora mokra, dzieci w takich szkołach zwyczajnie mokną, więc chcielibyśmy, aby powstała szkoła, która jest jakby namiastką takiego dobrego dzieciństwa, to znaczy szkoła, w której się nie moknie, w której nie siedzi się na ziemi, szkoła, która składa się z murów, z dachu, w której siedzi się w ławkach, więc taką mamy nadzieję.
Rozumiem, że zbiórka ruszyła.
Zbiórka ruszyła, zbieramy środki na naszej stronie www.medycynamisjach.pl. Jeśli ktoś chciałby dołączyć, serdecznie do tego zachęcamy. Żeby wybudować szkołę w Afryce, taką najzwyklejszą szkołę, nie potrzeba wiele pieniędzy. Jedna z tych szkół będzie kosztować około 7 tysięcy złotych, ale jeżeli tych miejsc jest 3, to każda wpłacona kwota się przyda i każda będzie cenna.
Patrząc na zdjęciach, pani Monika była w Afryce, tak?
Była. To też było takie jedno z większych marzeń Moniki. I kiedyś postanowiłyśmy, że Monika musi pojechać do Afryki, więc z każdej wypłaty przez 2 lata odkładaliśmy po 100 zł do słoika. No i się uzbierało i Monika do tej Afryki wyruszyła, poznała tych misjonarzy, którym pomagała, poznała te miejsca. No to była jej podróż życia, więc no to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które ją w życiu spotkały.
Przedstawiciele fundacji podkreślają, że edukacja to najpiękniejszy prezent, jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi. To jedyne, czego nikt mu nigdy nie będzie mógł odebrać. Na świecie co 6 dziecko nie chodzi do szkoły. Nie wszystkie mogą się także uczyć w godnych warunkach. Tymczasem szkoła to dla dzieci w Afryce jedyna deska ratunku, by wyrwać się z zaklętego kręgu ubóstwa. Pozostawiam Państwa z tą refleksją, życząc dobrego tygodnia. A już za chwilę w Radiu Poznań wielkie sportowe emocje z udziałem drużyny Kolejorza.
Między niebem a ziemią.